1765 zł na rękę to najczęstsze wynagrodzenie w Polsce wypłacane w październiku 2018 roku. To dane z raportu Głównego Urzędu Statystycznego Struktura Wynagrodzeń według zawodów, robione raz na dwa lata. Okazuje się, że najczęstszą wypłacaną pensją w kraju w badanym okresie była kwota 2379 zł brutto, w sytuacji, gdy płaca minimalna wynosiła wtedy 2100 zł. Co ciekawe, w tym czasie średnia krajowa wyniosła 4921 zł brutto, czyli na rękę około 3,5 tysiąca, informuje Business Insider. Jak widać, rozrzut między tymi kwotami jest ogromny. Z badania dowiadujemy się także, że wśród najniżej zarabiających w gospodarce narodowej przeważali mężczyźni. 54,7% z nich było właśnie w gospodarce narodowej, zatrudniani w sektorze prywatnym 96,9%. Ile rzeczywiście zarabiają Polacy, czy dużo, czy mało, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, właściciel Virtus, Robert Raszczyk, dyrektor w Brandz Polska. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zanim o płacach, nowa informacja się pojawiła, wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach gospodarczych, w lutym spadł o 0,4 punktu wobec stycznia, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak wskazali analitycy BIEC, o ile przed rokiem wśród czynników odpowiedzialnych za spowolnienie dominowały czynniki zewnętrzne, związane głównie z dekoniunkturą w najbliższym otoczeniu, o tyle obecnie dominują czynniki wewnętrzne ograniczające popyt krajowy. Według biura dotychczasowy jedyny motor wzrostu gospodarczego, jakim było spożycie indywidualne, zaczyna szwankować. No właśnie, co się stało? Czy szykujemy się na gorsze czasy, zaczynamy odkładać, czy z jakiego powodu tych zakupów robimy mniej?
Ja myślę,
Andrzej Chmielecki.
To wynika z dwóch czynników. Pierwszy, nie tyle, że odkładamy, chociaż poziom oszczędności cały czas powoli, ale jednak rośnie. Tak przynajmniej podają statystycy z sektora bankowego. Natomiast podejrzewam, że w niepewnych czasach, gdzie jest wiele nowych zagrożeń występujących, gdzie są trudności w zrozumieniu tego, co się dzieje na świecie, potrzeba bezpieczeństwa powoduje, że jeżeli ktoś ma zobowiązania, to stara się je redukować po to, żeby ta niepewność nie ucieleśniła się później jakimś rykoszetem w postaci obciążeń takich, których się ktoś nie spodziewał. A druga okoliczność to myślę, że taka, że jednak coraz modniejsza jest ta ekonomia współdzielenia, gdzie no,
dzielimy się, wymieniamy się ubraniami tym, na przykład.
Tym, co już jest, prawda, gdzie korzystamy z tego, co już zostało wytworzone, co jest pełniej i lepiej użytkowane w ramach jak gdyby tych właśnie wspólnych użytkowań. I przez to jest mniejsza presja na nowe zakupy, chociaż sieci handlowe starają się nam sugerować, że powinniśmy nadal wymieniać coś, dokupować. Czynniki modowe też już myślę, że mają mniejsze znaczenie niż kiedyś. Nie ma już tego szału, a przynajmniej nie czuje się tego w mediach, żeby po prostu mediom udzielała się gorączka związana z zakupami jakichś tam nowych kolekcji, czy jakieś nowe trendy zakupowe.
Robert Raszczyk?
Akurat te dane no, mnie nie dziwią. Ja spodziewałem się takiego obrotu sprawy, biorąc pod uwagę sinusoidę, tak? Czyli zmiany, które zachodzą na rynkach, to zmiany cykliczne. Najpierw mieliśmy
koniunkturę,
teraz no, jest nadany kierunek południowy. Więc jest to coś całkowicie normalnego, spotykanego i z tym trzeba się było liczyć. Mówiliśmy tutaj, że tym głównym motorem była jednak konsumpcja. I ja już jakiś czas temu mówiłem, że oczywiście koniunktura może być nakręcana przez konsumpcję i takowa była, ale no to każdy student pierwszego roku ekonomii zostaje o tym informowany albo dowiaduje się, że taki cykl koniunkturalny, no on potrwa ze 3-4 lata i później ta siła, jakby te koło zamachowe, którym jest właśnie wewnętrzna konsumpcja, ono przestaje działać. I myślę, że teraz mamy do czynienia właśnie z takim, a nie innym punktem na tej sinusoidzie, o której wspomniałem. No a druga rzecz, myślę, że chociaż mówimy tutaj o wewnętrznych bodźcach, ale myślę również, że sytuacja geopolityczna i ta niepewność powoduje, że jednak ograniczamy się w konsumpcji, a myślimy o pewnym zabezpieczeniu.
Mm-hmm. No i teraz jeszcze doszedł na nieszczęście dla gospodarek całego świata koronawirus, który też odciska swoje piętno na gospodarkach. No zobaczymy, jak to będzie się wszystko dalej kręciło. Teraz porozmawiajmy o pieniądzach. 2379,66 zł brutto. Taka dominanta, czyli najczęściej wypłacane wynagrodzenie w październiku 2018 roku. Takie wynagrodzenie było w Polsce najczęściej wypłacane. Mówimy o październiku 2018 roku, ponieważ Główny Urząd Statystyczny robi takie badania niestety raz na dwa lata. Zrobił w 2018 roku, opublikował dane właśnie teraz. No i to brutto, ta dominanta 2379, gdy średnia w tamtym roku, w 2018 cały czas o tym mówimy, wynosiła 4921 złotych brutto. Czy zaskoczyły panów te dane, że to jest taka rozpiętość?
Znaczy, ta kwota zbliżona do 5000 złotych, ona pochodzi z końca zeszłego roku. To są jednak różne okresy, październik 2018 i ten sprzed paru miesięcy, chociażby dlatego, że minimalne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło, tak, z 2150 w 2018, 2250 w 2019, a teraz mamy 2600, także netto dla pracownika jest to przyrost rzędu 320-340 zł. I to jest niebagatelne. Gdyby teraz zrobić takie badanie jak wtedy w październiku 2018 roku, to prawdopodobnie ta dominanta byłaby istotnie wyższa. Co nie oznacza, że byłaby zbliżona do tych 5000 tego tak zwanego przeciętnego wynagrodzenia, które jest tylko i wyłącznie wielkością statystyczną i to jeszcze z wielkością, która jest obarczona bardzo dużym błędem poznawczym, przynajmniej
dla tych... Bo nie wszystkie dane tam są brane pod uwagę.
Chociażby mikroprzedsiębiorstwa do 9 zatrudnionych, cała sfera samozatrudnionych, budżetówka. Mhm. To są przecież miliony zatrudnionych, które do tego wskaźnika nie wchodzą.
Ale też mówimy tutaj o pewnej średniej. Tak? Jest to wartość, która jest liczona, że dajmy na to, jedna osoba zarabia 20 tysięcy, druga zarabia 22 na dwa wychodzi, że 11 statystycznie zarabiamy, więc tylko tutaj to porównanie jest jakby mylące. Natomiast tutaj ja jeszcze raz się powtórzę, tak jak przy pierwszym pytaniu odpowiedziałem, że mnie to nie dziwi, no tak tutaj niestety będę się powtarzał, to również mnie nie dziwi, tak? Ten trend, gdzie Polacy bardzo często, niestety, oficjalnie zarabiają najmniejszą krajową, a resztę dostają gdzieś pod stołem, to nadal niestety jest faktem. Dlatego też ta dominanta, czyli wartość, która najczęściej jest jakby
wypłacana,
jest jedną z tych najniższych, najmniejszych, najniższych w kraju, tak? Ale to jest coś, co myślę, że z czasem będzie się zmieniało. Już widać, że zmienia się to na lepsze, ale potrzeba tutaj czasu jednak.
Ale to oznacza, że tych pieniędzy wypłacanych pod stołem wcale nie jest tak mało, że to nie są jakieś wyjątki.
Oczywiście, że tak. I nikt temu nie przeczy. Proszę zauważyć, że liczy się tu i teraz, tak? Żyjemy, korzystamy, konsumujemy tu i teraz. Nie oszczędzamy tak bardzo, jak powinniśmy. A również nie jest to w interesie wielu osób, ażeby wykazywać duże dochody. My jeszcze musimy troszeczkę podgonić, jeżeli chodzi o pewne standardy, kraje zachodnie. Oczywiście, żebym tutaj ktoś mnie źle nie zrozumiał, to nie chodzi mi o gloryfikowanie naszych sąsiadów, ale tak to niestety wygląda. później w budżecie brakuje pewnych pieniędzy, gdyż one no, są w tej niezrozumiałej strefie znajdują się.
Ja bym jeszcze dodał, że no, cały czas tkwimy w tym przeświadczeniu, że ta średnia arytmetyczna jest tą, która najlepiej opisuje rzeczywistość.
A jak bardzo demotywująco działa na ludzi.
Właśnie, właśnie. A przecież wspomniana już dominanta, tak? Czyli wartość, która najczęściej występuje. Ona co innego pokazuje i też inaczej tłumaczy, jest bliżej ludzi. Jest jeszcze mediana, prawda? Czyli ta wartość, że mediana, czyli ta środkowa, tak? Że to jest ten hipotetyczny pracownik, który ma wynagrodzenie X, 50% populacji zarabiającej jest poniżej tej wartości, a 50 powyżej. I gdyby w takich raportach ekonomicznych były podawane wszystkie trzy wskaźniki, to wtedy byśmy mogli znacznie lepiej rozumieć procesy społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą. Natomiast jak się podaje tylko średnią, nie wiem dlaczego się cały czas podaje tylko średnią.
No więc właśnie chciałam zadać to pytanie, bo często właśnie Polacy słyszą, a tu tak, 4921, tutaj pan prezes mówił, że to z 2019, nie sprawdzałam, to właśnie październik 2018.
Nawet, tak?
Tak, no, więc a ta dominanta 2379, ponad 1700 zł różnicy między jednym a drugim. Tylko właśnie no, się zastanawiam, czy nie można było aby podawać dominanty co miesiąc, bo jak ludzie słyszą, że średnia wyniosła 5005 z hakiem i tak dalej, a oni tyle nie zarabiają, to zaczynają się czuć źle. Myślą sobie, jestem chyba nieudacznikiem, nic mi się nie udaje, za 10 lat nie doskoczę do takiej kwoty.
No zdecydowanie to jest demotywujące, bo to jest w ogóle błąd systemowy, jeżeli jeden wskaźnik przekracza drugi wskaźnik dwukrotnie. No to już jest nie tak i to po prostu zaciemnia obraz. Natomiast obawiałbym się tych podawania tych wskaźników w wyrażeniu miesięcznym, ponieważ są miesiące bardzo zaburzone, jeśli idzie o wynagrodzenia, bo są te wypłaty, różne barburki, premie roczne, trzynastki i tym podobne. Raczej bym to spłaszczył do kwartału, co byłoby i tak, myślę, że bardzo dużym krokiem naprzód w stosunku do tego, co jest teraz.
No i właśnie z badania dowiadujemy się też, że wśród tej, bo będziemy się trzymać tej dominanty, wśród najniżej zarabiających w gospodarce narodowej przeważali mężczyźni 54,7% oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym to aż 96,9%, czyli reszta idzie pod stołem, tak?
Znowu się kreuje w głowach na pewno wielu słuchaczy, w mojej również, takie przeświadczenie, że właśnie, co się dzieje z tymi pieniędzmi, tak? Skoro po dwóch latach dopiero jesteśmy w stanie to obliczyć, czyli Główny Urząd Statystyczny to obliczył, dlaczego potrzebował tak długo, tak?
Kolejne badanie, tylko powiem.
Niespotykane teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę powinniśmy zacząć od, no górnolotnie troszeczkę powiem, ale pewnej edukacji ekonomicznej, żeby każdy zrozumiał właśnie, jaki wskaźnik mówi co i żeby umiał go dobrze zinterpretować. Takie na sucho rzucane wskaźniki nic naprawdę tak nam nie dają, a jeszcze zaczerniają nam pewien obraz tego, co się dzieje. Mhm. Oczywiście faktem jest, że bardzo dużo płacimy polscy przedsiębiorcy płacą po prostu w tej szarej strefie, tak? Ale jest to z jednej strony dla nich kuszące, z drugiej strony również dla pracownika bardzo
każdy
kuszące.
Każdy przedsiębiorca, który tu przychodzi, wszyscy mówią, że to jest marginalna sprawa. A wygląda na to, że nie.
Powiem tak. Myślę, że bardzo wiele osób mówi o tym, że to jest marginalne. Ja również podpisuję się jakby pod tym, że i tu z czystym sumieniem mówię, że w naszej firmie wszystko jest oczywiście płacone zgodnie z prawem i tutaj mogę spokojnie spać. Natomiast podam bardzo, bardzo taki przyziemny przykład, kiedy to osoby przychodzące na przykład do nas na rozmowy kwalifikacyjne dziwią się, że mówimy im, że zarobi tyle i tyle i że wszystko jest ozusowane, wszystko jest normalnie czysto płacone. Więc przepraszam bardzo, skądś ci ludzie muszą mieć te doświadczenie, że w poprzednich miejscach pracy, dlaczego skąd te zdumienie, tak? No okej, okay, oficjalnie wiadomo, wszystko musi wyglądać ładnie, pięknie, no ale nieoficjalnie wygląda to tak i to zdumienie tych ludzi właśnie jakby daje mi to przeświadczenie, że no to nie jest taka marginalna sytuacja.
Ja bym to spuentował w ten sposób, słowa pani redaktor, że tutaj do studia przychodzą osoby, dla których akurat tego typu wypłaty są zjawiskiem marginalnym. Tak?
Natomiast, i tego się będę trzymała.
Tak. Natomiast co się dzieje faktycznie, no to tak jak tu kolega wspomniał, no wiele się słyszy.
Ale w takim razie to oznacza...
Się, ja powiem tak, jeśli mogę tylko krótko wtrącić. Ekonomia rządzi się własnymi prawami. Wiadomo, jest pewien rachunek ekonomiczny i on się musi zgadzać. Według mnie problem tkwi nie w tym, że ludzie są, czy też przedsiębiorcy, tak, w wielu przypadkach są nieuczciwi, tylko chodzi o to, że po prostu ten rachunek ekonomiczny gdzieś się nie zgadza. Jeżeli byłoby więcej zachęt do tego, ażeby ten biznes był lepiej prowadzony, gdyby nie podkładało się pewnych kłód pod nogi przedsiębiorcom, gdyby się ułatwiło im możliwość prowadzenia biznesu, a zarazem byłyby zachęty właśnie do normalnego płacenia podatków, no to nie byłoby takich sytuacji. Tak? To jest sytuacja, która sama by się uregulowała i jestem o tym święcie przekonany, chociaż wiem, że mam bardzo wielu oponentów, którzy się ze mną tutaj nie zgadzają i uważają, że zawsze sobie gdzieś tam możemy znaleźć dziurę w całym i obejdziemy to, tak zwany Polak potrafi, ale ja jestem przekonany, że gdyby systemowo pewne zachęty, tak jak wspomniałem,
a jakie to mogłyby być zachęty na przykład? Których my nie mamy, a mają je przedsiębiorcy za granicą.
Zachęty podatkowe przede wszystkim, tak? Podatki, które płacimy, powinny w jakiś sposób również wracać do nas. Powinny wracać, budować jakby naszą przyszłość, tak? Jako również przedsiębiorców, ale osób, które pracują. Na przykład no, podatki, które są wytransferowywane z kraju, tak? To jest jeden duży przykład. Ale tu mówimy o większych oczywiście koncernach. Natomiast to, że ktoś płaci podatki i nic z tego nie ma, no to, przepraszam bardzo, każdy przedsiębiorca, który coś takiego doświadcza, dwa razy się zastanowi, chociaż nie powinien, ale będzie się zastanawiał, jak zrobić, żeby jego biznes, no, nie tylko przynosił zyski, ale żeby w ogóle przeżyć, tak? Żeby on przeżył, żeby ten biznes dalej działał, żeby nie utracić płynności finansowej.
Kilka słów od słuchaczy naszych. Witam, prawdą jest, że podatki, ZUS i tym podobne są tak duże, że pracodawcy wykorzystują system, wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nic się nie zmienia. Pan Mariusz do nas napisał, w gospodarce jednej rodziny najważniejsze są dochody pieniężne, ale w gospodarce kraju jako ważnego wyznacznika pozycji państwa liczy się zupełnie co innego. To od innego słuchacza i pani Katarzyna pisze do nas, że miliony pracowników budżetówki zaniżyłoby tą średnią, a pani Asia, że ciekawe, bo u mnie nic nie wzrosło, dostałam tylko jakieś wyrównanie około 80 zł. No to są informacje od naszych słuchaczy, a my teraz, jeszcze przy okazji, czy płaca minimalna, czy gdyby nie było płacy minimalnej wyznaczonej, to ta dominanta mogłaby być niższa?
Myślę, że tak. Myślę, że byłaby niższa, ponieważ w niektórych zawodach presja pracowników nie byłaby na tyle silna, żeby wymóc na pracodawcach podniesienie wynagrodzenia do tego poziomu, który jest teraz. Ale też proszę zauważyć, że no, pracodawcy wiadomo, jakie mają zdanie na temat tak istotnego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego, tego minimalnego. Natomiast jakoś na razie w swojej masie jakoś temu radzą sobie i no cóż, no może to jest też przykład na ograniczanie tej szarej strefy, że się po prostu wymusza, żeby oficjalnie jakaś zapłata była wyższa, ale proszę też zauważyć, że to nie tylko podatki właśnie, to jeden ze słuchaczy wspomniał również ZUS, prawda? Dopiero teraz coś jakieś słyszymy o małych ZUS-ach, o tam wakacjach, ulgach na początek, na starcie, ale przecież też wiadomo powszechnie, że wielu, zwłaszcza tych samozatrudnionych na jednoosobowych działalnościach czy no w ogóle jednoosobowych działalnościach no, robi bokami, ale ZUS zapłaci trzeba, a jak ZUS rośnie, to pracodawcy doskonale wiedzą.
Moim zdaniem Ja tutaj pozwolę się nie zgodzić. Moim skromnym zdaniem, jeżeli nie byłoby tych zmian w płacy minimalnej, to rynek aktualnie, jak również w niedawnych czasach, widzimy, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Więc myślę, że ta kwestia uregulowałaby się absolutnie sama. No niestety mam takie przeświadczenie, że bardzo wiele osób, które pracują przeciętnie bądź też poniżej przeciętnej, no to właśnie one są przede wszystkim tymi osobami, które benefitują z podniesienia płacy minimalnej. Natomiast osoby, które pracują uczciwie, dobrze, które są zaangażowane, one i tak nie bazują na tej kwocie minimalnej, którą zarabiają, a wręcz przeciwnie, od pracodawcy otrzymują większy zarobek, większą gratyfikację, która jeszcze bardziej motywuje te osoby, bo na tych osobach firmy stoją. Kwestia ZUS-u też niestety, ale no nie do końca się z tym zgadzam. Ja uważam, biorąc jakby pod uwagę mój duży kontakt również z młodymi ludźmi, prowadzę w jednej z fundacji bardzo dużo wykładów dla młodych osób, które wchodzą w świat jakby pracowników albo wkrótce wejdą, uważam, że ten pomniejszony ZUS jest kontraproduktywny. Dlaczego? Ponieważ on troszeczkę rozleniwia pewne osoby i przyzwyczaja do tego, że na starcie mamy lżej, a później, kiedy dochodzi jakby ten moment, kiedy musimy stawić czoła prawdziwemu życiu i już mamy do czynienia z odpowiednimi stawkami, tymi normalnymi stawkami, to wtedy bardzo często te osoby niestety, ale sobie nie radzą. I tutaj uważam, że ten krok, choć wydaje się być dobry, w moim mniemaniu jest kontraproduktywny.
Zmieniamy temat. Wszyscy na swój sposób przygotowują się do koronawirusa. Jeszcze go u nas nie ma, ale pewnie pojawi się i wszyscy uważają, że tak na pewno będzie. Jakie prawa ma pracownik, a jakie pracodawca w przypadku, gdy wirus pojawi się w firmie? No, z jednej strony można powiedzieć, że aha, jeśli ja jestem chora, to po prostu biorę zwolnienie lekarskie, idę na zwolnienie lekarskie i jest wszystko okej. Ale jeśli się okaże, że do firmy trafiła osoba zarażona wirusem, mogła nas wszystkich pozarażać, czy pracownik ma taką, czy powinien mieć taką możliwość, że mówi okej, będę świadczyć w takim razie pracę z domu, w przypadku, gdy to jest możliwe, a pracownik budowlany po prostu pójdzie na bezpłatny urlop, żeby się nie zarazić od kogoś, kto tutaj wcześniej trafił do firmy.
Jeśli to jest możliwe, żeby pracował jak w systemie telepracy, no to od woli stron zależy, czy się na to umówią, że na czas określony 2-3 tygodni tego typu aktywność byłaby do przyjęcia. Natomiast w tych zawodach, w których to nie jest możliwe, moim zdaniem to jest co najmniej przedwczesne w tej chwili, żeby dywagować, czy ktoś może zasłonić się złym samopoczuciem i wyrokować, że jest to koronawirus i z tego tytułu wywierać presję na pracodawcy, żeby na przykład wyjść do domu, żeby pracodawca zwolnił go od świadczenia pracy na jakiś tam czas. To muszą być konkretne zagrożenia. Jeżeli u nas się nie stwierdziło w tej chwili nic, to należy po prostu obserwować, monitorować, edukować.
Ostatnie zdanie jeszcze, przepraszam, pan Robert Raszczyk.
Zastanawiam się, ja nie jestem naukowcem, zastanawiam się, na ile ten oto wirus jest dla nas niebezpieczny. Oczywiście, że tak, no, jeżeli jest konieczne izolowanie ludzi, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał, no to myślę, że pracodawcy czy pracownicy sami będą za tym, żeby iść w tym kierunku. Natomiast ja, nie wiem, no kontrowersyjnie słyszałem też takie wypowiedzi naukowców, chyba na BBC słyszałem, którzy się wypowiadali właśnie, że oni nie do końca są przekonani o tym izolowaniu ludzi, bo oni mają znowu jakieś dane naukowe, które mówią, że jak ludzie są między sobą i ten wirus jakby no, on grasuje, zaraża, to ludzie wytwarzają, ci silniejsi wytwarzają przeciwciała, które później można by było użyć do odpowiedniej szczepionki czy też jakiegoś leku, więc nie jestem naukowcem, nie wiem jak to będzie, ale no, ja do tej pory nie jestem tak bardzo przerażony koronawirusem, bardziej boję się zwykłej grypy.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, właściciel Virtus, Robert Raszczyk, dyrektor w Brandce Polska. Andrzej Dubas program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.